Dzień dobry, poniedziałek 15 kwietnia, podcast English Biz i Olga Pietrykiewicz witają się bardzo ciepło. Nie wiem, czy wiecie, ale w poniedziałek 15 kwietnia na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Sztuki. Czyli w zasadzie możemy powiedzieć, że to Międzynarodowy Dzień Koszykówki, bo każdy rozsądny człowiek wie, czy powie, że koszykówka jest jak sztuka. I tutaj nie zapraszam do dyskusji, natomiast bardzo Was zapraszam do dyskusji na Spotify, gdzie możecie komentować każdy odcinek podcastu, co robicie, i my tutaj w Talk FM uwielbiamy to. Pamiętajcie, że Wasze komentarze, polubienia i subskrypcje są dla nas bezcenne. Dodatkowo na Spotify ja mogę Wam odpowiadać i dzięki temu powstał właśnie ten odcinek podcastu, który dedykujemy Panu Grzegorzowi, który jest super wiernym fanem English Biz. Panie Grzegorzu, dziękujemy i spełniamy Pana życzenie, czyli podcast o zwrotach negocjacyjnych. Jeśli tylko ten odcinek przypadnie Wam do gustu, czekamy na Wasze komentarze i reakcje w internecie. Spotify, Apple Podcasts, wszędzie tam, gdzie Wy słuchacie swoich podcastów. Bardzo dziękujemy za Wasz czas. A zanim przejdziemy do sedna sprawy, czyli crux of the matter, to chciałabym zwrócić jeszcze Waszą uwagę na jedną rzecz. Bardzo dokładnie przypatruję się temu, jak Joe Biden i jego administracja komunikują te ostatnie dni, niezbyt szczęśliwe w polityce międzynarodowej, ale bardzo uważnie czytam i oglądam wszystkie jego wystąpienia i tutaj chciałabym zauważyć, że on bardzo często przy praktycznie każdym wystąpieniu zaczął używać przymiotnika, którego nigdy wcześniej nie używał. Ten przymiotnik to jest ironclad. Pewny, murowany, taki niezbity, niewzruszony. I to faktycznie jest przymiotnik ironclad. Ja wcześniej nigdy się z tym nie zetknęłam i nie spotkałam się, żeby on czy ktoś z jego administracji właśnie tego słowa używał. Na przykład, tak jak można zobaczyć na jednym poście na Instagramie, our commitment is ironclad. I tutaj macie fantastyczne wykorzystanie właśnie tego przymiotnika ironclad. Wiem, że dużo osób używa go, jeśli chodzi o jakieś raporty czy kontrakty, tak, że to jest żelazny, dobrze skonstruowany kontrakt, ironclad contract. Więc wydaje mi się, że Wam się może bardzo przydać i od tego chciałam zacząć dzisiejszy odcinek. A oczywiście teraz już przechodzimy do naszych zwrotów, do bardzo ważnych naszych zwrotów negocjacyjnych i zaczynamy od wyrażenia, które oznacza dyktować warunki, wydawać polecenia i wydawać rozkazy. Czyli o osobie, która przewodniczy negocjacjom, powiemy this person is calling the shots. You are the boss here, you get to call the shots. I właśnie call the shots to jest idiom, który oznacza dyktować warunki, wydawać polecenia, wydawać rozkazy i sugeruje, że dana osoba jest przewodniczącym i prowadzi dane negocjacje. Przypominam Wam też, że jeżeli nie jesteście pewni, jak zapisać dany idiom, w tym przypadku call the shots, to oczywiście w opisie podcastu wszystko możecie znaleźć. Tutaj bardzo za to dziękuję Kasi, która opiekuje się tym podcastem i pilnuje, żeby wszystko było top notch. A call the shots, czyli idiom oznaczający dyktować warunki, możemy jeszcze użyć w następujący sposób. Osobie, I'm calling the shots here. Do kogoś, it's your case, you're calling the shots. Albo kiedy nie chcemy brać w czymś udziału, don't get me involved, you're calling the shots. I jeśli call the shots wydaje Wam się troszeczkę takie za bardzo luźne i nie pasuje do struktury Waszej firmy, to polecam też takie sformułowania jak be in charge, be in control i znowu, jeśli call the shots jest nadużywane, to pamiętajcie też o wyrażeniach typu be in the driving seat i be in the saddle, czyli być w siodle. Te bardziej formalne, be in charge i be in control, i mniej formalne, be in the driving seat, be in the saddle. W negocjacjach bardzo ważne są też zwroty ze słowem ground. I nie ukrywam, że pewnie teraz możecie być nieco zdziwieni, no bo wiadomo, ground to jest ziemia, grunt, gleba, czasami tak się mówi teren, ale Co ważne, ground to jest też temat i obszar wiedzy. Na przykład możemy powiedzieć, it's not my ground, to nie jest mój obszar, ja się tym nie zajmuję. Albo ktoś może do nas powiedzieć, we know it is your ground. Wiemy, że to jest Twój temat. Więc jak widzicie, ground to jest nie tylko gleba, nie tylko grunt, nie tylko ziemia, ale w języku biznesowym. No, na bank ja znajdę na to zastosowanie, kto jak nie ja. Więc jeszcze przed tym, jak przejdziemy do zwrotów z ground negocjacyjnych, chciałabym Wam powiedzieć takie słówko, które ja bardzo często używam i to jest foreground. To jest rzeczownik, który oznacza pierwszy plan albo priorytet. We have to bring it to the foreground. Czyli musimy zrobić z tego priorytet. We have to bring it to the foreground. No, ja to uwielbiam. To jest takie, aż po prostu się czuję ten język biznesowy. Naprawdę, no ja mam dreszcze. Po prostu czuję, jak mi tam tinkling robi. Więc bardzo polecam foreground jako priorytet, pierwszy plan. Natomiast jeśli chcemy użyć słowa foreground, przepraszam, ground, co ja mówię, tak bardzo się polubiłam z foreground, że teraz będę Wam wciskać. Nie, nie, nie. Jeśli chcemy używać ground przy negocjacjach, to po pierwsze, kiedy nie ustępujemy pola komuś, to mówimy I have to stand my ground albo I have to hold my ground. Czyli ja nie ustępuję pola, ja się nie cofam. I have to stand my ground, I have to hold my ground. No i sam idiom hold your ground albo stand your ground oznacza nie dać się, trwać przy swoim i utrzymać pozycję. We will stand our ground. My się nie wycofamy, my trwamy przy swoim. Kolejny zwrot z ground to jest find common ground. Odnaleźć wspólny język, znaleźć wspólną płaszczyznę. Czyli jeśli mamy dwie strony i musimy się dogadać, to powiemy we have to find common ground on this. We need to find common ground on this. Zamiast this możemy też zawsze dodać issue. We have to find common ground on the issue. I też będzie doskonale. Jeśli natomiast musimy obgadać jakiś konkretny zakres materiału, to wtedy zdecydowanie we have to cover the ground during the meeting. Czyli cover the ground to jest pokryć jakiś temat, obgadać coś, na pewno od A do Z mieć to wytłumaczone. We have to cover the ground during the meeting. Z kolei bardzo podobny jest inny idiom i tutaj chciałabym, żebyście sobie koniecznie zapisali takie rozróżnienie, że cover the ground during the meeting to jest obgadać po prostu coś bardzo konkretnie, natomiast cover the same ground to jest mówić na ten sam temat. Więc jeśli przy następnym spotkaniu nie chcecie ciągle gadać w kółko o tym samym, możecie powiedzieć we cannot cover the same ground next time. No po prostu nie możemy mówić w kółko na ten sam temat następnym razem. We cannot cover the same ground. I jeśli chodzi o ground, to by było na tyle, czyli mamy foreground, mamy stand my ground, mamy stand your ground, mamy find common ground, cover the ground i cover the same ground. O, trochę tego jest, więc proszę zapisywać, a ja już polecę Wam kolejne sformułowanie, które bardzo się może przydać w negocjacjach, czyli draw the line. Po prostu narysować linię, draw the line, można użyć at something, czyli tutaj uwaga na przyimek, draw the line at something. I to jest nie akceptować czegoś, wyznaczać granice, nie posuwać się poza pewną linię. I have to draw the line here. Czyli no, ja po prostu muszę tutaj postawić granicę. I to też się fantastycznie sprawdzi, draw the line at something. Jeśli na przykład musicie w mailu zakończyć jakiś temat, nie chcecie dalej kontynuować i chcecie zasugerować osobie, która będzie ten mail czytać, że to koniec dyskusji, też możecie napisać I'm terribly sorry, but I have to draw the line here. Czyli to jest koniec dyskusji i już nie będziemy się dalej w to zagłębiać. bardzo pożyteczne, bo dosyć grzeczne, dyplomatyczne, a jednak sugerujące, że to jest koniec żartów. Draw the line at something albo I have to draw the line here. Natomiast jeśli jesteście pewni, że wygrywacie negocjacje, że macie przewagę, że zwycięstwo jest po waszej stronie albo że jakiś projekt uda się wygrać, to wtedy używamy takiego zwrotu jak in the bag. Dosłownie w torbie. It's in the bag. Czyli no, to jest zaklepane, to jest pewne, to jest absolutnie zapewnione. The meeting is in the bag. Czyli jeśli chcieliście się umówić na jakieś spotkanie z kimś i mówicie the meeting is in the bag, to oznacza, że jest zaklepane, że na pewno zapewnione i to spotkanie się odbędzie. Też to jest ciekawe sformułowanie, jeśli chodzi o takie podróżnicze plany, no bo na przykład możemy powiedzieć, że well, our room is in the bag, czyli nasz pokój w hotelu jest zaklepany. I to też się świetnie sprawdzi, więc traveling English jak najbardziej tutaj. Kolejny zwrot, o którym sobie powiemy, to jest meet me halfway. Czyli dosłownie spotkajmy się w połowie, chodźmy na kompromis. Oczywiście jest to idiom, bo dzisiaj głównie o idiomach rozmawiamy, prawda? In the bag to był idiom, draw the line to jest idiom, stand your ground to jest oczywiście też idiom i nie inaczej jest ze sformułowaniem meet halfway, czyli pójść na kompromis. Let's meet halfway. Pójdźmy na kompromis. On się genialnie sprawdzi właśnie z tym początkiem let's meet halfway, o którym warto wspomnieć, bo w nauce języka angielskiego, szczególnie tego biznesowego, mam wrażenie, że w Polsce często się o tym zapomina. Nauczyciele to traktują troszeczkę po macoszemu. Błąd, bo w ten sposób jednak, jeśli przysłuchamy się podcastom amerykańskim czy biznesowym podcastom brytyjskim, to jest jednak sposób, w jaki ludzie podkreślają, że chcą być tak zrozumiani, a nie inaczej. Let me be very clear. No, jeden z najpopularniejszych zwrotów, który używa Kara Swisher, let me be very clear. Więc zaczynanie zdania od let albo let's to jest zdecydowanie coś, na co powinniśmy w tym roku zwrócić uwagę. Mówię my, bo wiadomo, ja biorę współodpowiedzialność, ale oczywiście to jest do Was do zeszytu, żeby koniecznie zapisać. Więc let's meet halfway, pójść na kompromis. Oczywiście meet somebody halfway, jeśli dodamy tutaj osobę, na przykład meet Jack halfway, to będzie pójść komuś na rękę, wyjść komuś naprzeciw. Więc to jest, można powiedzieć, nawet tak jeszcze trochę bardziej niż kompromis, no bo jednak pójść komuś na rękę to sugeruje też, że my musimy bardziej z czegoś zrezygnować. Więc pamiętajcie, możemy wstawić imię, meet somebody halfway i wtedy to oznacza pójść komuś na rękę. Następny zwrot jest szczególnie bliski mojemu sercu i myślę, że każda osoba z 5-miesięcznym dzieckiem to zrozumie i przyklaśnie tutaj, bo kiedy powiemy sleep on something, czyli przespać się z czymś, prawda, odłożyć podjęcie ważnej decyzji na następny dzień, to nie dość, że jest to fantastyczny zwrot negocjacyjny, który odkłada coś na później, no to jednak jest o spaniu, prawda? I to robi, tak, to robi. I tutaj postawmy, tak, let's draw the line here, nie będziemy narzekać. Sleep on something to jest właśnie odłożyć coś na następny dzień. I have to sleep on it. Czyli jeśli nie macie odpowiedzi teraz, jeśli na przykład kolejnego maila wyślecie następnego dnia albo chcecie w tej chwili uniknąć odpowiedzi, to używamy sformułowania I have to sleep on it. Sleep on it and make a decision later. Czyli no, prześpi się z tym i podejmij decyzję później. I faktycznie to jest troszeczkę odwlekanie, to jest granie na czas, ale sformułowanie jest fantastyczne. Czasownik złożony sleep on something i idiom sleep on it. I wtedy też pamiętajcie, to nie jest tylko w negocjacjach, więc my możemy swobodnie użyć tego na przykład w mailu albo na spotkaniu. Jeśli tylko chcecie odroczyć jakąś decyzję, czy potrzebujecie więcej czasu, to wtedy mówimy I have to sleep on it. Następne sformułowanie to jest No, nie da się ukryć, związane ze sportem, czyli mi już po prostu tam wszystkie neurony już buzują w głowie, bo jeśli mówimy, że teraz czyjś ruch i czekamy na ruch tej drugiej strony, tej drugiej osoby, to oczywiście wtedy mówimy "The ball is in your court." "I've done everything. The ball is in your court now." Czyli ja już swoje zrobiłam. Teraz to jest po twojej stronie. "The ball is in your court." Czyli piłka jest po twojej stronie. I tego zwrotu używacie za każdym razem, kiedy odbijacie piłeczkę i czekacie, aż druga strona zajmie się tym w odpowiedni sposób. "OK, it's done. The ball is in your court." Kolejne sformułowanie ma takie dosyć, jakby to powiedzieć, może nie do końca szczęśliwe konotacje, bo mówimy tutaj o trump card. I jak to dzisiaj słuchałam rano podcastu z wczoraj, John Favreau ze swoim gościem, i tam właśnie było "Trump, God forbid." To ja myślę, że my tutaj w English Biz i w Talk FM we are on the same page. Jesteśmy na tej samej stronie, zgadzamy się, God forbid, ale rzeczownik trump card jak najbardziej jest w języku angielskim atut i karta atutowa. Czyli na przykład jeśli my mamy asa w rękawie, to wtedy powiemy, że "This is my trump card." Albo "I will play my trump card." Czyli ja wyciągnę asa, pozbędę się swojej najlepszej karty w tym momencie. To jest ten moment. "I will play my trump card." And "This is my trump card." I teraz ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, to też jest coś takiego, co ja w języku polskim bardzo często używam. I w angielskim "water under the bridge", idiom "dawne dzieje, zeszłoroczny śnieg, coś, na co nie mamy już wpływu i nie jest takie istotne". Mniej formalnie "po ptokach". Tak, to tak się mówi. "Water under the bridge". Czyli na przykład, jeśli coś zapamiętaliście z innych negocjacji albo mieliście już przyjemność z tą osobą, coś poszło nie tak i chcecie powiedzieć, że okej, to już done deal, tak? To było, to nie wróci, zapomnijmy o tym, to wtedy mówimy "okay, that's water under the bridge now". To w tej chwili jest całkowicie dawne dzieje, nie wracajmy do tego. "Okay, I get it, water under the bridge." I to jest takie wyrażenie, które nawet, zobaczcie, nie musimy budować całego zdania, prawda? Absolutnie nie. Samo takie "water under the bridge" już jak najbardziej starczy. Czyli możemy powiedzieć "okay, right, water under the bridge". Żadnego I think, albo in my view, nic takiego. Wystarczy sam taki idiom i to już jest biznesowe wyrażenie, które buduje nam całe piękne zdanie, całą wypowiedź. "Water under the bridge", czyli dawne dzieje, zeszłoroczny śnieg. I jak widzicie, to jest nasz zestaw na dzisiaj. Wydaje mi się, że jest tego dosyć sporo. Przepraszam za wszystkie takie off-topic rzeczy, ale mieliśmy tych zwrotów trochę. Mam nadzieję, że mieliście czas, żeby je sobie zapisać. Jeśli nie, to oczywiście pamiętajcie, że wszystkie te zwroty znajdują się w aplikacjach podcastowych i w aplikacji Talk FM, więc możecie je sobie spokojnie przepisać. Zaczęliśmy od takiego wyrażenia jak "ironclad", związanego z administracją prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale potem już przeszliśmy do naszych wyrażeń takich typowo negocjacyjnych i oczywiście było "call the shots", były wyrażenia z "ground", "stand my ground", "cover the ground", "draw line at something", "in the bag", "meet me halfway", "water under the bridge", "trump card", "the ball is in your court". Więc jak widzicie, trochę tego było. I teraz na koniec chciałabym Was bardzo zapytać, a raczej zadać Wam kilka pytań związanych z naszym materiałem dzisiaj. I teraz, jaki idiom jest związany z wyznaczaniem granic? Taki, że na przykład musicie powiedzieć, że nie akceptuję tego, zatrzymajmy się tutaj. I macie rację. "Draw the line. I have to draw the line." A teraz zaklepane. Jak powiedzieć to w biznesowym angielskim? No, it's in the bag. To jest dokładnie ten idiom, it's in the bag, czyli to jest zaklepane. Super. A teraz, czy słowo ground to jest tylko ziemia, grunt, gleba, teren? Oczywiście, że nie. Bo to jest także temat i obszar wiedzy. Więc kiedy powiemy it's not my ground, to nie jest mój obszar. Albo I know it is your ground, czyli ja wiem, że ty się tym zajmujesz i jesteś w tym dobry. Czyli ground to zdecydowanie nie tylko gleba i ziemia. Czy znaleźć wspólną płaszczyznę to jest find common earth? No nie. Już nie, trochę za daleko chyba poleciałam. Find common ground. A jak powiedzieć na spotkaniu, że ciągle mówimy o tym samym temacie? Jak zwykle macie rację, bo to jest we are covering the same ground all over again. Super. I to jest nasze sformułowanie. A teraz jak byście nazwali osobę, która przewodniczy, która jest decydentem? No oczywiście calling the shots. This person is calling the shots. Albo is in the driving seat i in the saddle. To są dwa inne idiomy, które się idealnie sprawdzą w trakcie negocjacji. A ja tylko przypomnę, że to jest odcinek English Biz z 15 kwietnia, czyli ze Światowego Dnia Sztuki. I myślę, że bycie podcasterem, oczywiście nie w moim przypadku, ale w takim, wiecie, w takich najlepszych podcasterów w Polsce, to jest swego rodzaju sztuka, a już na pewno sztuką jest opiekowanie się podcastem, więc wszystkie Wasze polubienia, reakcje, subskrypcje są dla nas w Tok FM bardzo ważne, więc jeśli macie trochę czasu, jeśli chcielibyście coś zostawić po sobie, po przesłuchaniu tego odcinka, to my naprawdę będziemy w niebo wzięci i to nam daje niesamowite paliwo, a przede wszystkim też karmi algorytmy i dzięki temu English Biz dociera do coraz większych liczby osób. Widać to jak najbardziej po Spotify, widać to po pozycji podcastu na Apple Podcasts. Bardzo Wam za to dziękujemy. Bez Was nigdy by tego nie było. I pamiętajcie, jeśli chcecie sobie zapisać dane zwroty, patrzcie w opis podcastu, tam wszystko powinno na Was czekać. A ja bardzo dziękuję i widzimy się, czy też słyszymy się w przyszłym tygodniu, w poniedziałek oczywiście. Miłego tygodnia!